z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, przed chwilą w Ewangelii słyszeliśmy, że Jezus po modlitwie całonocnej wczesnym rankiem spośród licznego grona uczniów, którzy podążali za Nim, wybrał 12 mężczyzn, których nazwał apostołami. Rzecz znamienna, że Ewangelista Łukasz, podobnie jak Ewangelista Mateusz, odnotowuje ich imiona, łącznie z Judaszem, który niestety stał się zdrajcą. To wymienienie z imienia tych wybranych 12 podkreśla, jak ważną rolę, jak ważną misję im powierzył Pan Jezus. Jak ważną musiała być to misja, skoro poprzedził ją Jezus całonocną modlitwą. A wiemy, że modlił się zawsze w kluczowych, najważniejszych momentach swojej misji i modlił się bardzo często. Jeżeli więc modlił się, zanim dokonał wyboru, to znaczy, że sprawa tych, którzy będą kontynuować jego dzieło, dzieło głoszenia Królestwa Bożego, dzieło budowania Kościoła, zbawiania świata aż do jego skończenia, że to jest coś najważniejszego, coś, co Chrystusowi Panu leżało szczególnie na sercu. I właśnie ten dzisiejszy fragment Ewangelii skłania nas do refleksji, jak zostało to już zapowiedziane, nad sakramentem kapłaństwa, który należy do sakramentów, do całej tej palety 7 sakramentów, które, jak mówiliśmy, są u fundamentu naszego życia duchowego. Ale ktoś powie, no dobrze, ale to co nas, świeckich, żyjących w rodzinach, zajmujących się sprawami świata, co nas sprawa kapłaństwa obchodzi? To jest sprawa tych ludzi, których Pan Jezus wybiera, tych młodych mężczyzn, którzy tutaj niedaleko, może kilometr, dwa w seminarium, przygotowują się do kapłaństwa. Nas co to obchodzi? Ano obchodzi nas bardziej niż sobie wyobrażamy. Bowiem bez kapłańskiej posługi praktycznie niemożliwe jest bycie chrześcijaninem. Bez kapłaństwa bylibyśmy jak owce, bez pasterza, stając się łatwym żerem różnego rodzaju wilków. Moi drodzy, jeżeli chcemy uświadomić sobie znaczenie kapłaństwa dla nas, to spróbujmy sobie wyobrazić, co byłoby, gdybyśmy nie mieli księży. Kim byśmy byli? Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu do kapłanów całego świata kierował listy z okazji Wielkiego Czwartku. I pierwszy taki list z 1979 roku zawiera pewne przesłanie. Otóż Jan Paweł II spotykał się z wieloma kapłańskimi kryzysami. I niestety tak to często bywa, także i współcześnie, że wielu księży, często ambitnych, gorliwych, doznaje poważnego kryzysu, czując się niepotrzebnymi, odrzuconymi. I często nawet skłonni są rezygnować z kapłaństwa, bo nie czują się nikomu potrzebni. Jan Paweł II, odpowiadając na ten problem w tym liście z Wielkiego Czwartku 1979 roku, przywołuje pewną historię, prawdopodobnie wziętą gdzieś z Kazachstanu, z ówczesnego Związku Radzieckiego, i pisze tak, posłuchajmy dłuższego fragmentu. Pomyślcie, adresuje te słowa do kapłanów, ale i także do nas, pomyślcie o tych miejscach, na których ludzie tak bardzo oczekują kapłana, gdzie latami całymi, odczuwając jego brak, nie przestają pragnąć jego obecności. I bywa czasem tak, że zbierają się w opuszczonej świątyni i kładą na ołtarzu pozostałą jeszcze kapłańską stółę i odmawiają wszystkie modlitwy liturgii mszalnej, a przed przeistoczeniem zapada głęboka cisza, może tylko przerywana płaczem. Tak bardzo pragną usłyszeć te słowa, które tylko kapłańskie usta mogą skutecznie wypowiedzieć. Tak bardzo pragną tej eucharystycznej komunii, która tylko przez posługę kapłana może stać się ich udziałem. I tak bardzo pragną usłyszeć boskie słowa przebaczenia: i ja odpuszczam Tobie grzechy. Tak bardzo przeżywają obecność nieobecnego wśród nich kapłana. Takich miejsc nie brak na świecie, konkluduje papież. Moi drodzy, to historia opisana, wzięta gdzieś tam z głębokiego Związku Radzieckiego sprzed 40-50 lat. Ale nie daj Boże, obym się mylił, ale może przyjść taki czas, że i u nas będziemy pragnąć obecności kapłana, a nie będziemy go mieli. Niestety takie idą czasy. Z tego, co mi wiem, w tej chwili do seminarium zgłosiło się aż 5 kandydatów. A ilu z nich po 6 latach studiów dojdzie do kapłaństwa? A tylko w tym roku, w naszej diecezji, zmarło już kilkunastu księży, a zostało wyświęconych zaledwie 5. W zeszłym roku zmarło ich chyba 20, wyświęconych zostało 6. Jeszcze kilka lat temu, może najwięcej jak 10, było 700 księży w naszej diecezji. W tej chwili jest niewiele powyżej 600. Moi drodzy, to jest nasz problem. On nas dotyczy. Tak jak pisze Jan Paweł II, może przyjść taki czas, że będziemy pragnęli, aby kapłan wypowiedział, bo tylko on skutecznie może wypowiedzieć słowa sakramentalne, sakramentalnego przeistoczenia chleba w ciało Chrystusa i wina w jego krew. I tylko kapłan skutecznie może nad naszą głową wypowiedzieć słowa rozgrzeszenia. Obyśmy nie dożyli takich czasów, kiedy nie będziemy mogli korzystać z życia sakramentalnego. Dlatego naszym obowiązkiem jest prosić o powołania. Pan Jezus powiedział: proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo, a to żniwo jest wielkie. Praca duszpasterska jest ogromna. Wciąż brakuje tych młodych, odważnych ludzi, którzy zechcą podjąć Chrystusowe wezwanie, aby służyć ludowi Bożemu, aby prowadzić ludzi do Chrystusa. I czas najwyższy, aby były powołania z naszej parafii. Moi drodzy, jesteśmy 25 lat parafią. To tak porównując do małżeństwa, to już naprawdę dojrzałe małżeństwo, a ciągle bezpłodne. Ciągle nie ma powołań. Czas najwyższy, aby były powołania z naszej parafii. powołania kapłańskie i powołania do życia konsekrowanego. To jest nasza sprawa, to jest troska o naszą przyszłość. Troska o przyszłość naszych dzieci, o nasze zbawienie i ich zbawienie. I nie przerzucajmy tej odpowiedzialności na innych. Niech tam może skądinąd przyjdą do nas księża. A tam gdzie indziej też powiedzą, no to może by z Radomia, bo tutaj jest więcej ludzi. I tak możemy się przerzucać. A tymczasem mamy prosić o powołania. To Pan wybiera, kogo chce i kiedy chce, ale my mamy o to prosić. I trzeba też stworzyć odpowiednie warunki do tego, aby rodziły się powołania. Tak jak w rodzinie, jeżeli jest wzajemna miłość, życzliwość, tam rodzą się dzieci. Tam rodzi się powołanie. Rodzina jest pierwszym seminarium, gdzie rodzi się powołanie. Jeżeli nie ma powołań w parafii, to znaczy, że z życiem duchowym, zwłaszcza w rodzinach, jest coś nie tak. Że tam nie ma klimatu, aby to ziarno Bożego powołania zakiełkowało i wydało plon. Warto by więc zrobić sobie rachunek sumienia. Co robimy jako wspólnota parafialna na rzecz powołań? A to jest zadanie nas wszystkich, zwłaszcza różnego rodzaju grup apostolskich, jakie są w parafii. Ministrantów, kółek różańcowych. Nas wszystkich. Moi drodzy, my za często nie cenimy tego, co mamy. Dopiero jak nam zabraknie, to dopiero wtedy zaczynamy sobie cenić. To już Kochanowski powiedział, że szlachetne zdrowie, dopóki go mamy, ale jak nam zacznie brakować, to dopiero wtedy cenimy. Jak już coś nam dolega, to wtedy się troszczymy o zdrowie. Trochę za późno. Tak samo jest i tutaj. Obyśmy nie musieli cierpieć z powodu braku kapłanów. A zatem pierwsza sprawa, pierwsze takie zadanie nasze i może nawet postanowienie misyjne, więcej modlitwy o powołania z naszej parafii. Więcej troski i troski o właściwy klimat, w którym te powołania mogłyby się rodzić. Ja wiem, że nasze czasy nie sprzyjają powołaniom kapłańskim i nie dajmy się zmanipulować. Wiadomo, że to już Pan Jezus powiedział w Ewangelii. Uderzcie w pasterza, a rozproszą się owce. Wrogowie Kościoła Chrystusowego dobrze wiedzą, mają dobrze przemyślaną strategię niszczenia chrześcijaństwa. Żeby skutecznie działać, no to zaczyna się właśnie od deprecjonowania wartości kapłaństwa, od ośmieszania kapłanów, od wystawiania ich na różnego rodzaju pokusy, nie mówiąc już o tym, że tworzy się pewną kalkę pojęciową, która jak widać skutecznie wdrukowała się w świadomość naszego społeczeństwa dzięki intensywnie działającym mediom laickim i jest już powszechna taka kalka kapłan pedofil. Ja sam na własnej skórze to odczułem. No nie jestem pedofilem, przynajmniej chyba nie wyglądam na takiego. Kiedyś w Warszawie akurat szedłem z biskupem ulicą w sutannach i ktoś przechodząc obok nas rzuca: pedofile. Ani ja go nie znam, tego człowieka, ani on mnie, ale on się czuje upoważniony, aby widząc księdza od razu go oskarżyć, że jest pedofilem. Propaganda, manipulacja działa. Nie pozwólmy się ogłupiać przez tę telewizornię. Wyłączmy telewizor, włączmy myślenie. To nie jest tak, że wszyscy księża są pedofile. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie ma problemu, że my jesteśmy same niewinne baranki. To nie tak. Autor listu do Hebrajczyków pisze w ten sposób. Każdy arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. Każdy kapłan z ludzi branych. Księża nie spadają z księżyca, choć nazwy są podobne. Księża rodzą się w naszych rodzinach. Kapłan z ludzi brany jest człowiekiem ze wszystkimi słabościami, skłonnościami do zła, niestety. Ale jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. W starożytności chrześcijańskiej na określenie kapłaństwa używano terminu pontifex, czyli ten, który buduje most, przerzuca most pomiędzy dwoma rzeczywistościami, ludzką i boską. I w każdej religii występują funkcjonariusze religijni, określani często jako kapłani, których zadaniem jest właśnie pośredniczenie między Bogiem, czy bóstwem, jakkolwiek rozumianym, a daną społecznością. Więc żeby był taki pośrednik, on musi mieć w sobie coś z obydwu brzegów, tak jak most ma coś z jednego brzegu i drugiego, albo jak tłumacz z obcego języka musi znać dobrze obydwa języki, jeżeli ma skutecznie tłumaczyć. Coś podobnego jest w kapłaństwie. Jest człowiekiem, ale wyposażonym w boskie moce. W jaki sposób uczestniczy w boskiej mocy. I to jest tajemnica, także dla nas, księży. Mam świadomość swojej ludzkiej słabości, a jednocześnie świadomość, że przeze mnie Bóg uświęca ludzi. Że przez moją skromną posługę, przez moje skromne słowa Bóg dokonuje rzeczy wielkich. I to jest tajemnica, wobec której pokornie stajemy. W czasie mszy świętej po przeistoczeniu słyszymy słowa: oto wielka tajemnica wiary. Te słowa, jak mówiłem, odnoszą się do sakramentu Eucharystii, ale zarazem odnoszą się do sakramentu kapłaństwa. Bowiem w Wieczerniku Pan Jezus wraz z Eucharystią ustanowił sakrament kapłaństwa. Kapłaństwo jest ściśle związane z Eucharystią. Nikt oprócz kapłana nie może skutecznie sprawować sakramentu Eucharystii. I te słowa, które usłyszymy za chwilę, bierzcie i pijcie, to jest krew nowego i wiecznego przymierza, kończą się słowami: to czyńcie na moją pamiątkę. To są słowa, to proste zdanie, to są słowa ustanowienia sakramentu kapłaństwa przez Chrystusa. I kiedy słyszymy, że to jest wielka tajemnica wiary, to odnosi się także do sakramentu kapłaństwa. I moi drodzy, rozpoznajemy tę rzeczywistość nie inaczej, jak tylko w perspektywie wiary. Jeżeli byśmy patrzyli tak bardzo po ludzku na księży, to bardzo byśmy się zawiedli, to prawda. My nie wierzymy w księdza, na szczęście. My wierzymy w Chrystusa, w Jego moc, jaka działa przez kapłana. I nawet jeżeli on jest słabym, kiepskim narzędziem, to jednak Chrystus w nim działa. Moi drodzy, jeżeli ja brudnym palcem, czarnym od brudu, pokazuję na słońce, czy to znaczy, że słońce zbladło od tego? Jeżeli nawet ułomny kapłan grzeszny pokazuje nam Boga, to mamy patrzeć w kierunku Boga, a nie w kierunku palca. Palec jest tylko po to, żeby pokazał nam kierunek. A zatem umiejmy patrzeć ponad to, co ludzkie. Choć rzecz jasna, mamy prawo żądać i oczekiwać od kapłanów, aby dorastali do wielkości swojego powołania. Mamy prawo oczekiwać od kapłanów, aby byli święci, bo pełnią świętą posługę. Tylko że łatwo jest od innych żądać, ale też trzeba im pomóc, aby byli świętymi. Moi drodzy, można powiedzieć trochę sarkastycznie w ten sposób, że będziemy mieli takich kapłanów, jakich sobie wymodlimy i jakich sobie wychowamy. Jest coś przedziwnego i pozwólcie, że powiem to trochę tak od tej drugiej strony ołtarza. Jeżeli ksiądz w parafii czuje, że jest przez tych ludzi szanowany, kochany, że jest im potrzebny, że on ma dla kogo pracować, to on ma sens w życiu, to on nie będzie szukał jakichś innych wartości, bo wie, że tu ci ludzie, którzy są z nim, którzy są dla niego oparciem, oni są jego wartością. Ale bywa i niestety odwrotnie. Kapłan, który czuje się niekochany, oskarżany, podejrzany, odrzucany, też będzie się niestety deprawował, bo nie znajduje oparcia. Dlatego wzajemnie za siebie jesteśmy odpowiedzialni. My, kapłani, mamy obowiązek modlić się za powierzony nam lud, czy to w brewiarzu, czy w inny sposób, A lud Boży ma obowiązek modlić się nie tylko o powołania, ale także za powołanych, wspierać ich. My razem mamy podążać ku wiecznej ojczyźnie. Ksiądz, jak kiedyś napisał jeden z autorów, ksiądz Ludwik Bieleżewski, ksiądz nigdy nie zbawia się sam. Albo się zbawia z wiernymi, którzy mu zostali powierzeni, albo razem z nimi się potępia. Moi drodzy, tak więc sprawa kapłaństwa to jest sprawa nas wszystkich, nas wyświęconych, ale i was, do których jesteśmy posłani. Piękną jest rzeczą wspierać kapłanów i mamy wiele takich przejawów dojrzałej chrześcijańskiej postawy ludzi świeckich, którzy choć widzą kapłańskie słabości, ludzkie ułomności kapłanów, to tym bardziej starają się ich wspierać, aby byli święci. Są w Polsce i na świecie, ale także w Polsce, w naszej diecezji, różnego rodzaju bractwa czy towarzystwo przyjaciół, seminarium duchownego, ludzi, którzy modlą się za kleryków, czy też wspierają materialnie seminarium. Mamy też takie inicjatywy, jak na przykład duchowa adopcja kapłana. To nawet w internecie można znaleźć, gdzie jest, można sobie wybrać kapłana i zadeklarować, że za tego księdza będę się modlić. Duchowo go adoptuję. Mogę go nawet nie znać, ale wierząc, że jest jakaś duchowa więź między nami, mogę go wspierać. Jest też piękna praktyka tak zwanych margaretek. To jest inicjatywa, która przyszła do nas z Ameryki. Piękna taka praktyka nawiązująca do kwiatu margerytki, czyli tam mającej tej kilka płatków. I ja na przykład otrzymałem taką margaretkę w parafii mariańskiej, na terenie której mieszkam w Lublinie. Kilka pań z kółek różańcowych zadeklarowało, że będą się za mnie modlić aż do mojej śmierci codziennie. Kto inny? Z 7 osób. Każda wpisuje się na kolejny dzień i w poniedziałek kto inny, wtorek kto inny i tak dalej. Przynajmniej 1/10 różańca za konkretnego kapłana, aby go wspierać. To jest właśnie dojrzałość wiary ludu Bożego, który rozumie wartość kapłaństwa, które zostało nam powierzone, ale dla dobra ludu Bożego. Może warto byłoby i o tym pomyśleć w naszej parafialnej wspólnocie, aby w ten sposób rodziły się powołania, abyśmy byli jako rodzina Boża płodni duchowo, a nie tylko tymi, którzy będą oczekiwać i brać niewiele ze siebie dając. Jeszcze pozwólcie, przez kilka minut zaledwie chcę podjąć zbliżony do tego temat. Mówimy o sakramencie kapłaństwa. Modlimy się o powołania, szczególnie w pierwsze czwartki, szczególnie w Wielki Czwartek, który przypomina nam ten moment ustanowienia sakramentu kapłaństwa. I modlimy się o powołania. Często słyszymy, módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne. Osoby zakonne to także pracownicy na żniwie pańskim, choć już nie, przynajmniej jeśli chodzi o siostry zakonne, oczywiście nie na mocy sakramentu, lecz na mocy profesji, to składanych ślubów. Jednak warto w tym miejscu trochę sprostować. Utarło się mówić o powołaniach kapłańskich i zakonnych. Ja na to trochę protestuję. Dlatego, że mamy życie konsekrowane na mocy, a więc osoby, które na mocy ślubów, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa ofiarowują swoje życie Bogu dla służby w Kościele, dla służby ludowi Bożemu. To się nazywa życie konsekrowane. I mamy aż 7 form życia konsekrowanego, wśród których jest życie zakonne. Więc kiedy modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, to trochę tak zawężamy. To tak jakbyśmy się modlili na przykład za mężczyzn i chłopców, a kobiety już nie. Więc dlaczego mamy wykluczać to bogactwo Kościoła? jakie się przejawia w tej wielości form powołania do życia konsekrowanego. A więc nie tylko siostry zakonne, ale także inne osoby, mężczyźni, kobiety, którzy oddają swoje życie Chrystusowi, podobnie jak kapłani, na mocy ślubowania czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. I krótko tu wymienimy te 7 form. 4 mają charakter wspólnotowy, 3 indywidualny. Czasami słyszymy, czy też jak ktoś czyta czasopisma religijne, to z tym się może zetknąć. Otóż mamy mnichów i mniszki. To są te najstarsze formy życia konsekrowanego i dzięki Bogu na terenie naszej diecezji mamy mniszki całkiem niedaleko. Dzisiaj tam byliśmy, w pobliżu. Gdzie? W Skaryszewie. Są siostry klaryski. Mówimy siostry zakonne. One są ściśle biorąc mniszki, a więc prowadzą życie kontemplacyjne w ścisłej klauzurze, nie wychodzą tak jak inne siostry. To jest ten typ właśnie życia w pokucie, w kontemplacji. Te właśnie mniszki modlą się za nas, za kapłanów, za lud Boży, za sprawy diecezji. Należy się cieszyć, że mamy takie duchowe zaplecze w diecezji w osobach tych mniszek w Skaryszewie. Dalej mamy instytuty zakonne. To właśnie te najczęściej mamy na myśli, kiedy mówimy o powołaniach. A więc osoby zakonne, mężczyzn, najczęściej kapłanów zakonnych i siostry zakonne. Często mówimy, że to są te czynne zgromadzenia zakonne, a więc siostry w habitach, które pracują w katechezie, pracują przy parafiach, czy pełnią jakieś różne dzieła charytatywne. Z tym, że mamy siostry zakonne, habitowe i niehabitowe. Na terenie naszej diecezji, dzięki Bogu, mamy właśnie dom zakonny, generalny dom zakonny sióstr służeb niehabitowych, założony przez ojca Konrada Koźmińskiego, który jest w skali świata inicjatorem życia zakonnego niehabitowego. I to nie są jakieś takie półsiostry. To są w pełnym tego słowa zakonnice. Jedyna rzecz to, że nie noszą habitu. Ten ich sposób ukrycia przed światem, no bo habit jest widocznym znakiem konsekracji, ma cel apostolski, aby mogły bardziej wchodzić w środowiska i je uświęcać swoją obecnością, swoją modlitwą. Dalej mamy Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. To jest taka specyficzna forma, jak na przykład tutaj w Radomiu Palotyni czy Filipini mamy właśnie obydwie te zgromadzenia męskie Palotynów i Filipinów, które reprezentują te Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Pozwólcie, że już nie będę tutaj mówił o pewnych niuansach. I mamy 4. formę wspólnotowego życia konsekrowanego, jaką są instytuty świeckie. W skali świata jest to rzecz nowa. Instytuty świeckie, bo tak się nazywają, zostały ustanowione w roku 1947 przez papieża Piusa XII konstytucją Provida Mater Ecclesia. Czyli mamy dopiero od kilkudziesięciu lat. W Polsce mamy wszystkich członków instytutów świeckich około 1000 osób. W skali świata jest to 30 kilka tysięcy i rzecz ciekawa, że na ogół w 90 kilku procentach są to kobiety należące do instytutów świeckich. Są mężczyźni, ale to na przykład w Polsce to jest zaledwie kilku czy kilkunastu panów. Natomiast w tej liczbie 1000 są kobiety. To polega na tym, że młode kobiety, czy raczej powiedzmy takie ustabilizowane już, czyli mające gdzieś no, co najmniej 20, 30, 40 lat, które nie zawarły związku małżeńskiego, szukają swojego sensu życia, ofiarowują swoje życie Chrystusowi, także składają śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, ale w przeciwieństwie do niehabitowych sióstr, nie prowadzą życia wspólnego w jakimś klasztorze, w jakimś jednym miejscu, ale każda żyje u siebie. Każda pracuje tam, gdzie pracuje, ubiera się tak, jak chce, nie nosi żadnego habitu. Jej habitem jest życie zgodne z Ewangelią, jest dawanie świadectwa Chrystusowi przez swoje zaangażowanie wszędzie tam, gdzie jest. Znowu trudno tu wchodzić w szczegóły. W każdym razie też na terenie naszej diecezji mamy taki Instytut Chrystusa Króla założony przez księdza Piwowarczyka w Kielcach w latach 40. minionego stulecia. To mamy te formy wspólnotowe życia konsekrowanego. I są jeszcze trzy indywidualne. To są dziewice konsekrowane, tak jest oficjalna nazwa, wdowy konsekrowane i pustelnicy. Dziewice, wiadomo, kobiety, które nie założyły rodziny, żyją w stanie czystości i są konsekrowane przez biskupa publicznie w katedrze i one podejmują swoją pracę, swoją służbę Kościołowi w danym miejscu. Natomiast wdowy po śmierci współmałżonka są też i wdowcy. Po śmierci współmałżonka poświęcają swoje życie Chrystusowi i Kościołowi poprzez konsekrację i podlegają władzy biskupa. No i pustelnicy, jak wiemy, to ci, którzy oddalają się od zgiełku świata po to, aby żyć w pokucie, w modlitwie, aby służyć swoim duchowym doświadczeniem wszystkim tym, którzy poszukują głębi więzi z Chrystusem. Zobaczmy więc, jak wielkie bogactwo form życia i służby Kościołowi i Chrystusowi mamy. I to jest także nasze bogactwo, bo jeżeli rozumiemy, że my jesteśmy Kościołem, to jest nasze bogactwo. Tak jak mamy różne bogate tradycje w naszych rodzinach, tak jak mamy liczne pamiątki czy jakieś doświadczenia, tak samo i we wspólnocie Kościoła. To jest to bogactwo, które jest nam dane. Dbajmy o to bogactwo i nie pozwólmy, abyśmy zostali zubożeni, okradzeni z tego wielkiego bogactwa, jakie zostało nam dane jako dar. A dar zobowiązuje do tego, abyśmy go pomnażali poprzez naszą modlitwę o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.